Dwie godziny dla radiowej rodziny.
I witamy razem z naszym gościem, pani Ewa Przydryga. Przy telefonie. Dobry wieczór, pani Ewo.
Dobry wieczór państwu, witam serdecznie.
Dobry wieczór, witamy serdecznie.
Słyszała pani piosenkę przed chwileczką, którą zaprezentowaliśmy naszym słuchaczom?
Tak, jest to bardzo dobry, dobrze znany mi utwór. Zresztą jeden z moich ulubionych, nieprzypadkowo.
No tak, no bo pani zadebiutowała też powieścią pod tym samym tytułem, Motyle i ćmy.
Tak, mój debiut pierwszy literacki to już jakiś czas temu miał miejsce, 4 lata temu. No i tak się zdarzyło, że również tytuł mojej książki zazębił się z tytułem utworu Sarsy.
Ale to jest tak, że jak pani pisze książkę, Jurku, może jeszcze ja tylko, to pani właśnie najchętniej słucha utworów w wykonaniu Sarsy?
Również. Prywatnie się przyjaźnimy, także wzajemnie wspieramy swoją twórczość. Nawet nie chodzi tylko o wsparcie. Uwielbiam muzykę jej, ponieważ jest niezwykle szalenie utalentowaną artystką. Nie tylko tekściarką, nie tylko wokalistką, ale całe spektrum. Myślę, ma wspaniałych cech, które predysponują ją do bycia fantastyczną artystką. Natomiast słucham różnej muzyki tak naprawdę. Nie ukrywam, że ze względu na charakter moich książek, które mają w sobie dużo mroku, niepewności, niejasności, tego typu muzyka pomaga mi budzić do życia swoją wenę. Także zwykle jest to, powiedziałabym, indie pop, jest to również muzyka alternatywna i ostre rockowe brzmienia, ale zawsze muszą to być utwory, które płyną synchronicznie z moimi myślami, żeby mnie rozpraszała się na różne inne bodźce. Także muzyka zawsze i wszędzie towarzyszy mi przyznaniu.
To świetnie, świetnie, bardzo nam się to podoba. Przepraszam, że jeszcze wrócę o Sarsy, ale...
Tak.
Pytanie jest następujące. Czy Sarsa kierowała się w tym utworze Motyle i ćmy tytułem pani książki pierwszej? Pewnie czytam.
Tak, myślę, że tak mogło się wydarzyć, ponieważ na początku powstała historia do Motyli i ćm, a wydaje mi się rok później albo pół roku później do odbiorców, do słuchaczy trafił utwór Motyle i ćmy. Także, ale nie tylko w tym przypadku, inspirowałyśmy się też przy okazji innych książek, chociażby przy mojej kolejnej książce Zatrutce. Ten tytuł z kolei był zaczerpnięty z utworu pod tytułem Volta autorstwa Sarsy. Także ta nasza wzajemna twórczość, inspiracje gdzieś się przenikają. Także, ale zaczęło się wszystko od Motyli i ćm. Tak.
To świetnie to słyszeć. Przygotowaliśmy kolejny utwór Sarsy pod tytułem Indiana. I czy to będzie tytuł następnej albo którejś z kolei książek pani?
Prawdę mówiąc, na ten moment ciężko jest mi ocenić, jak mogę zatytułować kolejne książki, bo wszystko jest zależne tak naprawdę od historii, którą tworzę. Tytuł jest, przyznam szczerze, może wydać się to dziwne, ale jest taką wisienką na torcie, ostatnim elementem kulminacyjnym. Także muszę być pewna, że jestem w pełni świadoma i osadzona w swojej historii, a dopiero później ten tytuł przychodzi do głowy. Także trudno mi powiedzieć. Na pewno nie będzie to tytuł kolejnej książki, bo dotyczy zupełnie innej tematyki, ale kto wie, niczego nie wykluczam.
To dobrze, to może w takim razie pozdrawiamy Sarsę bardzo serdecznie. Tak. I wróćmy do pani najnowszej książki, którą zresztą pani zadedykowała swojej przyjaciółce, koleżance, bo jest przecież na pierwszej stronie dedykacja, tak, dla Sarsy, mam aż nadto powodów. No dobrze, ale to jest książka pod tytułem Miała umrzeć, a poprzednia jej pani książka Bliżej niż myślisz. Czytelnicy, tak, thrillerów okrzyknęli jedną z najlepszych książek 2020 roku. No i widzę, że nie spoczęła pani na laurach, tylko wydała właśnie tę kolejną książkę.
Tak, myślę, że w moim przypadku odezwał się w zeszłym roku syndrom niespokojnego umysłu. To znaczy, ja myślę, że pisanie fascynowało mnie od zawsze, ale prawdę mówiąc, jeszcze kilka lat temu nie myślałam poważnie na utorowaniu sobie takiej konkretnej ścieżki swojej kariery. Zawsze było to gdzieś w sferze marzeń i tkanie takich opowieści było naturalne we mnie. Natomiast to tempo narzuciłam sobie chyba w zeszłym roku, kiedy wspólnie z wydawnictwem Muza rozpoczęliśmy taki plan wydawniczy wspólny. Dlatego mając to poczucie pewnego bezpieczeństwa, wiedziałam, że mogę całkowicie poświęcić się tworzeniu historii. Mówię poświęcić się, chociaż nie jest to wielkie poświęcenie, bo funkcjonuję w dwóch światach, w różnych wymiarach, mogę tak to ocenić, w tym świecie rzeczywistym, który wymusza we mnie to, abym twardo stąpała po ziemi, a ten świat literacki, czyli ten świat drugiego wymiaru, który sobie tkam w głowie, on jest równie ważny, więc dość naturalne stało się to, że historie przychodzą do mnie same, z pewną moją pomocą oczywiście, bo motywuję się, żeby budzić bohaterów do życia i tworzyć zawiłe ścieżki historii. Natomiast daje mi to dużo frajdy i mam poczucie, że znalazłam się w takim dobrym miejscu w swoim życiu. Także na pewno nie zrezygnuję z tego tempa i będę tą ścieżką szła dalej.
Dobrze, to w takim razie, to skoro takie tempo szybkie narzuciliśmy, to teraz chwila przerwy. I tak jak zapowiadał już Jurek, czas na Indianę i Sarsa.
Dwie godziny dla radiowej rodziny. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Dziś naszym gościem jest Ewa Przydryga, autorka thrillerów psychologicznych, absolwentka filologii angielskiej. Czy mogę mówić jeszcze, że nauczycielka języka angielskiego, tłumacz języka angielskiego, czy już tylko pisarka?
Na chwilę obecną już tylko pisarka, ale przyznam szczerze, że tęskno mi też do kontaktu z moimi uczniami, bo przydawało mi to jakieś też poczucie niesamowitej radości i satysfakcji prowadzenie zajęć z nimi. Natomiast na chwilę obecną na tyle pisanie absorbuje mój właściwie prawie cały dzień, więc myślę, że nie byłabym w stanie pogodzić bycia i dobrą nauczycielką i dobrą pisarką, także różnie się w życiu koleje losu toczą, także myślę, że kiedyś może wrócę do tego wykonywanego zawodu, natomiast teraz naprawdę chciałabym dobrze poświęcić się temu, co robię, także pisarstwo na ten moment.
Jak była pani małą dziewczynką, kiedy panią pytali dorośli, rodzina, Ewo, kim zostaniesz, jak będziesz już duża, to odpowiadała pani nauczycielką?
Nie, tutaj może zaskoczę panią, bo kiedyś sama siebie zaskoczyłam tą odpowiedzią, ale marzyłam sobie, żeby zostać astronautką. Mówię tutaj o 3-letniej wersji samej siebie i teraz zachodzę w głowę, dlaczego marzyłam o takiej profesji. Myślę sobie, że to może był już zaczątek tego, że chciałam działać coś na innym terenie, na innej płaszczyźnie niż to, po czym stąpamy. Tak jak mówię, staram się stąpać twardo po ziemi, natomiast ten drugi korzeń, który się we mnie rozrasta, pcha mnie gdzieś zupełnie inne rewiry, które nie są zdecydowanie namacalne, więc może dlatego chciałam oderwać się od ziemi tak trochę metaforycznie, dlatego marzyłam o zostaniu astronautką. Jestem sama ciekawa, co domyślam, być może zainspirowałam się jakąś bajką, ale tego nie pamiętam. Natomiast zawsze moje gdzieś myśli krążyły wokół słowa. W zasadzie filologia angielska tak naprawdę była kierunkiem, w którym również pracowałam ze słowem. Był to zupełnie inny rejestr, inny język, ale myślę, że każdy z nas rodzi się z jakimiś uwarunkowaniami. Moimi prawdopodobnie właśnie była praca ze słowem i wyobraźnią. Także chyba od zawsze gdzieś we mnie ta potrzeba była.
A czy to prawda, że jest pani dziś bliżej niż myślisz? Czyli właśnie w Gdyni czy w Poznaniu?
To też jest bardzo trudne pytanie, bo w zasadzie każdy z nas powinien mieć swój korzeń dobrze ugruntowany w jednym miejscu, a ja tak naprawdę dzielę ten swój korzeń pomiędzy Poznań i Gdynię. W Poznaniu urodziłam się i mieszkałam właściwie całe swoje życie, dlatego darzę to miasto olbrzymim sentymentem. Zresztą planuję akcję kolejnej swojej powieści całkowicie osadzić w rodzinnym Poznaniu, nie tej, nad którą teraz pracuję. Tam również pojawi się Poznań, Sołacz i Puszczykowo, czyli okolice Poznania. Natomiast w kolejnej pragnę poświęcić tylko Poznaniowi.
Natomiast
do Gdyni przeprowadziłam się, tak to mogę powiedzieć, 3 lata temu i tam tak naprawdę zaczęłam świadomie pracować nad swoim warsztatem pisarskim. Mimo wszystko, praktycznie co tydzień, ze względu na też inne obowiązki zawodowe, przyjeżdżałam do Poznania i bywałam i tu, i tam. Także nie wiem jak długo jeszcze potrwa to moje rozdarcie i ciężko jest mi na ten moment ocenić, które miasto jest bliższe mojemu sercu. Myślę, że moje serce jest podzielone pół na pół.
No to ta połówka, która należy do Gdyni, to mogę powiedzieć, że bo Gdynia w pani powieściach jest bardzo taka mroczna, niebezpieczna, momentami duszna.
Tak. Przyjeżdżając, często jeszcze zanim przeprowadziłam się do Gdyni, odwiedzałam swoją przyjaciółkę i razem eksplorowałyśmy różne zakątki. Potem robiłam to już na własną rękę, tłumacząc sobie, że jest to mój research zawodowy, także przyznam szczerze, że nie gnało mnie w stronę Słonecznego Bulwaru Nadmorskiego. Niekoniecznie spacerowałam po Molo Orłowskim. Raczej unikałam, stroniłam od tych miejsc, które były zatłoczone i pełne turystów. Generalnie w życiu lubię przecierać swoje własne ścieżki i właśnie to robiłam w Gdyni, też w okolicach Trójmiasta, bo w moich książkach również pojawiają się Kaszuby, most w Rudkach, także tych miejsc na mapie Trójmiasta jest. Ale faktycznie, aby oddać klimat takiego miasta pogrążonego w mroku, spowitego niepokojem, wybierałam te miejsca, które będą się do tego idealnie nadawały. Także jest tam też kilka miejsc historycznych, na przykład Torgownia w Bawich Dołach, albo grota, albo jaskinia Goryla, w której grasował też gwałciciel, jeśli wierzyć lokalnym legendom. Także staram się wyłapywać takie miejsca, które są nasączone jakąś tajemnicą i które mogłyby zaciekawić odbiorcę. Oczywiście pojawiają się też te miejsca, które są bardziej popularne i dobrze znane, natomiast staram się utrzymać tą równowagę i jednak chyba intuicyjnie ciągnie mnie w stronę tych miejsc nieoczywistych i tajemniczych.
Dobrze, to o tych wszystkich tajemnicach, które można zobaczyć, przeczytać w pani najnowszej książce, powiemy za momencik. Czas na kolejną przerwę.
2 godziny dla radiowej rodziny.
A my wracamy już do rozmowy z naszym gościem. Ewa Przydryga, której najnowsza książka Miała umrzeć, leży tutaj na naszym biurku i no właśnie, i mamy niespodziankę dla naszych słuchaczy, ponieważ te książki z wydawnictwa Muza będą nagrodą w naszym krótkim konkursie. Ale konkurs za momencik. Przed przerwą rozmawialiśmy o tych wszystkich tajemniczych, niebezpiecznych miejscach, które pani opisuje w książkach, związanych oczywiście z Gdynią. Ale ja myślę, że tak samo podchodzi pani do ludzi, bo panią chyba intrygują, pasjonują, fascynują skomplikowane charaktery. Ludzie, których życie, no mówiąc wprost, nie oszczędza.
To prawda. Generalnie od zawsze fascynował mnie człowiek. Szczególnie to, co krył pod maską, bo myślę, że każdy z nas ma pewne swoje sekrety, tą twarz, którą niekoniecznie pokazuje z różnych przyczyn, ponieważ nie chce zostać odrzucony albo nie chce być skrytykowany, powodów naprawdę jest cała masa. A ja lubiłam od zawsze sięgać w te miejsca nieoczywiste, mogłabym nawet powiedzieć w te miejsca, które jeszcze się do końca nie zabliźniły. I lubiłam wyciągać je na powierzchnię. Także muszę też przyznać, że mam taki swój zwyczaj pisarski. W miejscach, które być może nie nadają się do tego, przyglądam się ludziom. Przyglądałam się, będąc w Paryżu, pamiętam, że kiedyś odcięłam się od grupy i jeździłam metrem cały dzień, żeby analizować sobie zachowania ludzkie, doszeptywać swoją historię, kim dany człowiek może być, jaką historię ze sobą niesie. I niezależnie, czy działo się to podczas wakacji, podczas wycieczki, czy teraz, w sytuacjach bardzo ulotnych, chwilowych przyglądam się obcym ludziom i czasami jakieś takie drobne gesty, tembru głosu albo coś zupełnie nieuchwytnego stają się inspiracją do moich postaci. Także tak się rodzą, ale myślę, że też moja pasja, taka druga pasja, którą jest psychologia, przydaje się w przepisaniu książek, dlatego akurat są to thrillery psychologiczne. Sporo tej dawki psychologicznej w moich książkach jest, także...
No pani bardzo ładnie zresztą kreśli sylwetkę psychologiczną swoich bohaterów, ale też mam wrażenie, że pani wręcz lubuje się w tym, by, czy ma pani taką potrzebę otwierania ran swoich bohaterów, bo nie daje im pani o nich zapomnieć.
Tak, to prawda. Nie wiem, jak w przyszłych książkach to będzie się kształtowało, być może skręcę w jakąś zupełnie inną stronę. Natomiast, tak jak wspomniałam, lubię tworzyć jakieś takie tło, które nacechowane jest tajemnicą i zwykle związanym z tym bólem albo jakimiś dramatycznymi wydarzeniami z przeszłości i tym, jak ono rzutują na kondycję psychiczną mojego bohatera w teraźniejszości. Także wyposażam ich w ten bagaż doświadczeń. Myślę, że głównie protagonistów, ale bohaterowi drugoplanowi też każdy z nich niesie jakąś tajemnicę ze sobą. Także, ale głównie w przypadku, myślę, Ady i Leny są to dwie bohaterki, które obciążyłam najbardziej.
No tak, w thrillerach musi ta akcja iść do przodu, musi nas fascynować, musi być dramatyczna, musi być emocjonalna. Zauważyłem, że w tej książce pani najnowszej miała umrzeć. Użyła pani narracji, dwóch narracji w pierwszej osobie. Dlaczego?
Faktycznie jest to druga książka, w której zdecydowałam się na taki zabieg. Pomyślałam sobie, że wtedy łatwiej będzie mi wycisnąć wszystkie, cały wachlarz emocji ze swoich bohaterek i w ten sposób czytelnikowi będzie też łatwiej wczuć się w ich sytuację. I faktycznie często słyszę, że dzięki tej narracji pierwszoosobowej są w stanie dogłębniej zanurzyć się w psychikę swoich bohaterek. Przyznam, że było to też dość dużym obciążeniem dla mnie, bo tworząc sylwetki swoich bohaterów, ja oddaję im się całkowicie w 100%. Właściwie mogę powiedzieć, że wślizguję się w ich skórę, a że piszę książki głównie wieczorami i nocą. Takie wślizgiwanie się w takie straumatyzowane postaci miało swoje konsekwencje, bo autentycznie przeżywam wszystko to, co przeżywają one. Nie jestem w stanie zdystansować się i być tylko narratorem wszechwiedzącym, który komentuje, stoi sobie gdzieś z boku. Ja autentycznie odczuwam to, co czują one i mam nadzieję, że daję temu wyraz w swoich książkach. Nie wykluczam którejś kolejnej książce powrotu do narratora wszechwiedzącego, ale na ten moment zdecydowanie bardziej komfortowo czuję się w tej narracji pierwszoosobowej, bo lubię mieć wgląd i w duszę, i w psychikę swoich bohaterów.
No właśnie, chce pani mieć wgląd w drugiego człowieka. No i tak to widać zresztą w tych książkach, bo pani wyciąga na wierzch sprawy, które zamykane są tak naprawdę na klucz, chowane przed światłem dziennym, bo w tej książce Miała umrzeć, znowu pojawia się toksyczna matka. I podobnie było przecież w Bliżej niż myślisz.
Tak, chociaż jest pewna różnica, bo matka, która była matką mojej poprzedniej bohaterki, Nikki Werner, była takim filarem społeczności lokalnej i ona używała zbrodni, jeśli tak to mogę nazwać, w białych rękawiczkach, bo nikt nie miał świadomości tego, że za 14 dzieje się coś niedobrego. Natomiast matka Ady ewidentnie jest kobietą sfrustrowaną swoim życiem, która uważa, że jest mimo wszystko nieudane, mimo tego, że opływa w bogactwa, ma dwoje zdrowych dzieci, jest niezadowolona i dlatego sięga bardzo często do kieliszka. Dlatego też myślę, że są to dwie różne postaci, ale faktycznie te relacje rodzinne, często z najbliższymi, to jest tematyka, która mnie fascynuje. Dlatego też myślę, że skręcam w tą stronę thrillera psychologicznego jeszcze bardziej w tą ścieżkę domestic noir, czyli tych zbrodni, które odbywają się za często cudownymi białymi firankami, za domach, które powinny stanowić oazę bezpieczeństwa, a tak nie jest.
Dobrze, pani Ewo, nie zdradzajmy już więcej szczegółów. My gorąco zachęcamy naszych słuchaczy do tego, by przeczytali książkę pod tytułem Miała umrzeć, którą napisała Ewa Przydryga. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, za rozmowę. Pozdrawiamy pięknie i czekamy na kolejną książkę już o Poznaniu.
Będzie. Na pewno będę starać się przekazać ciekawą historię i w tle Pleś, moje rodzinne miasto. Także ja również bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie.